podcast klimatyczny magazynu 6.7. Witają Marcin Maziarz,
Paweł Owsianny.
Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym był chyba takim najbardziej widocznym, chociaż może nie najbardziej widocznym, bo i susza jest już widoczna, ale takim najbardziej przerażającym wydarzeniem związanym z klimatem w kwietniu. Okazuje się, że to wydarzenie ma też parę punktów stycznych z naszym regionem. Zacznijmy może od warunków terenowych, warunków biologicznych. Biebrza dla swojego regionu ma chyba trochę podobne znaczenie, co Noteć dla naszego. Są też torfowiska.
Oczywiście, że Biebrza jest przede wszystkim jednym z najbardziej znanych nie tylko w Polsce, ale też w Europie przynajmniej, obszarów ptasich. A więc ogromny obszar torfowisk niskich, łąk zmiennowilgotnych, który był bardzo dobrze zachowany i wydawało się, że nic mu nie grozi. I nie zgodzę się, że to jest jeden z najważniejszych pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym, najważniejszych rzeczy, która się wydarzyła. Jest to najważniejszy efekt. Natomiast gorszą rzeczą jest to, co się dzieje w klimacie. Bo to, co się dzieje, właśnie wpłynęło na ten efekt, czyli efekt pożaru. Jeśli zapaliły się bagna biebrzańskie, jedne z najlepiej zachowanych ekosystemów wodno-błotnych, tak wielkich ekosystemów wodno-błotnych w naszym kraju, to jednocześnie może spłonąć każdy, bo każdy jest jeszcze bardziej suchy niż bagna biebrzańskie. Jeśli mieliśmy tak wielki pożar, to równie dobrze ktoś może podpalić łąki, co nieraz widzieliśmy. Ja pochodzę spod Wyżyska, więc zwłaszcza okres studiów jeździłem co niedzielę i co piątek na trasie Osiek nad Notecią, Piła wzdłuż Noteci. Pamiętam taki obraz, który utkwił mi w pamięci, bażanta stojącego na takim wąziutkim, dosłownie 30-centymetrowym pasku miedzy pomiędzy jedną łąką a drugim, który się nie spalił, bo był trochę wyżej. I tam właśnie na tym pasku niespalonym łąki nadnoteckiej stał sobie bażant. I to było takie dojmujące, że nie na tej spalonej ziemi, tylko na tym zachowanym pasku, ponieważ nasze łąki nadnoteckie wyglądają jeszcze gorzej, to znaczy są jeszcze bardziej przesuszone i to wynika przede wszystkim z kultury rolnej, łąkowej, która była inna w zachodniej Polsce, a inna we wschodniej, północno-wschodniej Polsce, z innego gospodarowania łąkami, ale myśmy łąki wcześniej, Doliny Rzeczne wcześniej odwodnili, zmeliorowali. Więc nasze łąki nadnoteckie mogą się w każdej chwili tak mogą spłonąć jak bagna biebrzańskie.
To na czym polegają te różnice w gospodarowaniu łąkami tam i tutaj?
No, tam są łąki przede wszystkim były zawsze prywatne. Znaczna część łąk była łąkami państwowymi, PGR-owskimi albo spółdzielni rolniczych. W tej chwili oczywiście ona jest prywatna i jest troszeczkę inaczej gospodarowana, ale pamiętamy wszyscy upadek państwowych gospodarstw rolnych i rolniczych spółdzielni na początku lat 90. i przez prawie 10 lat, kiedy na tych łąkach nie koszono, na znacznej obszarze tych łąk nie koszono, ich nie koszono i zarastanie tych łąk przez zarośla wierzbowe przede wszystkim, bo Dolina Rzeczna z natury to są lasy, wilgotne lasy nadrzeczne, właśnie łęgowe, złożone z wierzb, z jesionów, z topoli przede wszystkim, z olszy czarnej. I te lasy są właśnie takie przyzwyczajone do tego, że wiosną, tradycyjnie bywało tak, że wiosną po roztopach ten poziom wody był bardzo wysoki, a później on się dość szybko opadał z przejściem tych głównych fal podniesienia, czy powodziowych, wiosennych powodzi, czy z przejściem po prostu stanu wysokiej wody. A później było tej wody znacznie mniej, natomiast uwilgotnienie terenu było zawsze dość duże. To człowiek wyciął te lasy po to, żeby założyć właśnie układy łąkowe, bo potrzebował siana na okres zimowy, żeby wykarmić, zwłaszcza oczywiście w całym okresie wegetacyjnym, ale przede wszystkim przecież zbierał siano na okres zimy, żeby utrzymać swoje zwierzęta gospodarskie, tak? I tutaj mieliśmy bardzo intensywną uprawę łąk, intensywne korzenie mechaniczne w Polsce zachodniej, wysoce zmelirowanie tych łąk, żeby jak najszybciej odprowadzać tą wysoką wodę wiosenną, żeby gdyby się pojawiły jakieś powodzie czy opady intensywne w okresie lata, gdzie zawsze najwięcej opadów jest w okresie lipca, więc żeby tą wodę też szybko odprowadzić, żeby można zbiory i najlepiej 3 razy pokosy wykonać na intensywnie uprawianych łąkach. Natomiast w Polsce północno-wschodniej, na terenie Biebrzeńskiego Parku Narodowego, mieliśmy ekstensywną uprawę łąk, bardzo długie. Dzisiaj mamy tam Mistrzostwa Świata w koszeniu kosą.
Naprawdę są takie zawody?
Są takie zawody, są Mistrzostwa Świata organizowane na tym terenie, bo jest jeszcze duża część łąk takich w jednym koszeniu, w późnym koszeniu oczywiście, bo to jest na znacznym obszarze Park Narodowy, ale od kiedy weszły programy Natura 2000, to też to koszenie także u nas zmniejszyło swoją intensywność, bo weszły rekompensaty dla rolników, żeby właśnie ten zrezygnowanie z ilości pokosów zrekompensować.
Torfowiska i tu i tam. Słyszeliśmy w telewizji, że gdyby ogień do torfowisk doszedł, no to byłoby dużo gorzej.
Bo jeśli mamy do czynienia z pożarem powierzchniowym, tak? Takim pożarem powierzchniowym, gdzie palą się przede wszystkim suche trawy zeszłoroczne, on nie jest aż taki groźny. Jeżeli on przechodzi szybko i spali tylko to, co jest... On oczywiście on jest groźny dla wszystkiego, co żyje ponad powierzchnią, na powierzchni, tak? Czyli dla bezkręgowców, dla wszystkich form, które muszą przetrwać zimę, tak? To, no, chociażby motyle. Motyl w postaci poczwarki przeżywa na jakiejś suchej trawie, suchym badylu, przeżywa okres zimy, tak? No jeśli przejdzie ogień, no to on nie przeżyje, tak? To jest, robi się swoista, po przejściu takiego pożaru, robi się swoista pustynia. Natomiast roślinność, która tam jest, oczywiście ta, która, zwłaszcza ta wieloletnia roślinność, która trawy, między innymi znaczna część traw, oczywiście z systemów korzeniowych odbije, jeśli ta podłoże jest wilgotne, tak? I natomiast jeśli jest przesuszone, to ta łąka jest na substracie organicznym, na torfie, na niskim torfie, który jak się zapali, oczywiście on może być różnej miąższości, może być stosunkowo płytki, kilkunastocentymetrowy, ale mogą być pokłady torfowe kilkumetrowe nawet, tak? W zależności od tego, jakiego typu to torfowisko jest. No jeśli on jest przesuszony, jeśli mamy w tej chwili bardzo niskie poziomy wód gruntowych, rekordowo niskie poziomy w naszych rzekach, jeśli w tej chwili na znacznej powierzchni kraju susza glebowa sięga poniżej 30%, tak, to znaczy nie ma w niej ponad 70% wody do całkowitego uwodnienia tego substratu, więc czyli mamy deficyty takie, które są już deficytami dla życia roślin, więc jest łatwość spalenia się tej powierzchniowej przesuszonej warstwy torfu, aż dojdzie do uwodnienia do wody, do poziomu wody. Tak? Taki torf może się palić bardzo długo, tak? Bo to są pożary takie podpowierzchniowe. On się tam będzie tlił, to mamy doświadczenia z naszego regionu. Tak? Mamy doświadczenia chociażby z niektórych mniejszych torfowisk pod Skórką, które do dzisiaj są wypaleniskami, zwą się wypaleniskami, ponieważ takie torfowisko potrafi się palić naprawdę bardzo długo. Całe szczęście w przypadku Biebrzańskiego Parku Narodowego dotychczasowe wizje lokalne, zdjęcia satelitarne i kamerami termowizyjnymi pokazują, że takich zarzewi jest naprawdę bardzo mało, całe szczęście. Tak? Gdyby to miało miejsce w Dolinie Noteci, myślę, że była sytuacja gorsza, to znaczy i gorsza i lepsza. To znaczy niestety nasz torf na znacznej powierzchni Doliny Noteci już się spalił.
Tylko dawno temu?
Nie, cały czas się spalił. W ostatnich iluś tam latach wstecz, to znaczy od kiedy mamy sucho w Dolinie Noteci, a mamy niestety sucho, to tam, gdzie nie ma wody, to on się pali, tylko pali się bezpłomieniowo, tak? On po prostu się utlenia na powierzchni. To znaczy, no wystarczy, proszę sobie, no może ten eksperyment nie jest najlepszy, ale myślę, że wielu działkowców zna, takich mniej doświadczonych zna taki efekt, kiedy próbowało sobie nawieść kompostu czy organicznej takiej ziemi na działkę i ją po prostu rozsypało na powierzchni zmineralizowanego dość gruntu. To znaczy, powiedzmy, w praktyce mamy taką ziemię piaszczystą i chcielibyśmy ją użyźnić, ale niedoświadczony działkowiec, właściciel ogródka rozsypuje na przykład żyźniejszą ziemię na powierzchni i uważa, że sadzi w nią rośliny i teraz będzie miał już żyźniejszą ziemię, tak? No i to może mu się udać rok, dwa i potem się jakoś dziwnie orientuje, że nic nie zostało z tej żyznej ziemi, bo jej nie ma, ona po prostu się utleniła. Ta materia organiczna rozłożyła się na powierzchni, ponieważ ona była pierwotnie w terenie zalanym. Jeśli my ją rozsypaliśmy na piasku, to trzeba ją było przynajmniej przekopać z tym piaskiem, tak? Schować ją troszeczkę w ten piasek, żeby ona się nie utleniła tam, nie spaliła się beztlenowo. I taką sytuację mamy w całych strefach brzegowych Doliny Noteci, gdzie tego torfu praktycznie już nie ma. Została nam sama gleba, sam ten substrat mineralny i takie murszowe gleby, gdzie niegdzie jeszcze są, ale na znacznej części mamy po prostu zmineralizowany już mocno grunt. Tak?
Co to oznacza dla środowiska?
To jest utracenie tej gąbki, tak? Bo im więcej jest materii organicznej w takich właśnie glebach w dolinach rzecznych, no to tym więcej one chłoną, jak nasiąkną, to chłoną jak gąbka, tak? Bo ta materia organiczna przyjmuje wodę. No piasek przyjmuje ile wody, tak? Zdają sobie Państwo sprawę, że gdyby Państwo próbowali zatrzymać wodę w szklance z piaskiem, to znaczy nalać można prawie że tyle samo, tak? Plus minus oczywiście, w zależności od tego, ale stosunkowo, ale próbowali, odwrócili tą szklankę i próbowali wylać tą wodę, to z piasku leci praktycznie cała woda, tak? Natomiast jeśli nałożymy torfu, czy ziemi takiej doniczkowej chociażby, która jest bardziej organiczna, też bardziej torfowa, to jak nalejemy i nasiąknie, to możemy przewrócić i prawie nic nie wyleci, tak? Z takiej szklanki, bo ona nasiąknie tą wodą. No to więc jeśli doprowadziliśmy do tego, że nasze łąki są przesuszone, tak? Są zmeliorowane, no to tamta część materii się po prostu spala bezpłomieniowo na powietrzu, i utlenia się po prostu i nie ma co tej wody zatrzymać. Dlatego mieliśmy jeszcze przecież kilka lat temu letnie zalania w Dolinie Noteci, tak? Letnie, powiedział, nazwę to powodzią, tak? W Dolinie Noteci.
W cudzysłowie.
Tak, no oczywiście, że pewnym cudzysłowie, no ale nic z tego prawie nie zostało, tak? Bo tej wody nie ma co zatrzymać. Dlatego istotne jest, żeby to był stały proces, a nie tylko okazjonalny, tak? Żeby to zalanie doliny, musi być wiosenne zalanie doliny, mimo że ona wpłynie na opóźnienie funkcjonowania łąk, bo inaczej te łąki nie będą dobrze funkcjonowały, tak?
Jesteśmy w stanie jakoś temu jeszcze przeciwdziałać albo sprawić w dłuższym czasie, żeby to wróciło do stanu normalności?
No, w tej chwili sytuację mamy trudniejszą, ponieważ już nie tylko my, wcześniej myśmy wiedzieli, że będą opady śniegu, że będą roztopy, że latem będzie intensywnie padać, ale że będą w międzyczasie też opady deszczu, tak? Mniej więcej ten system był do przewidzenia. Tak, ten model funkcjonował dość regularnie. Natomiast w tej chwili nie wiemy, jak on będzie funkcjonował. To znaczy widzimy już, że nie funkcjonuje, tak? Ale zdajemy sobie z tego sprawę, że będą okresy suszy, tak jak mamy w tej chwili. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli najgorszą suszę w historii w tym roku.
Dotychczasowej historii.
Tak, dotychczasowej, właśnie, dotychczas, tak, z dotychczas znanych susz glebowych i agrosusz, bo to odbije przede wszystkim na rolnictwie, ale nie tylko. Więc wszystko na to wskazuje, bo w tej chwili musiało, żeby odtworzyć to co przecież każdy z nas doskonale się orientuje, że ostatnie zimy są bezśnieżne i prawie że w ogóle bezopadowe. Tak? To jest. A jeżeli są te opady, to one są różne, czasami bardzo intensywne, z szybkim odpływem. Tak?
No tej zimy pamiętam chyba 3 poranki takie, w których było z pół centymetra śniegu.
Tak, i do 12, prawie że do 12, tak? Czyli mieliśmy przykłady, znamy takie oczywiście. Ja pamiętam, będąc w Stanach Zjednoczonych, w wschodniej części Stanów Zjednoczonych, profesor, który mnie gościł, mówi, no u nas śnieg bywa, ale tak właśnie do 12, dlatego mi się to kojarzy, nie? Że jeżeli już spadnie, to do 12. I u nas, no niestety też każdy, no jeszcze my z dzieciństwa, ja sobie ostatnio uświadomiłem też bardzo tak dobitnie, dyskutując z moją córką, która oglądaliśmy film i był tam śnieg, takie opady, ona mówi, że ona by tak chciała, żeby u nas był taki śnieg. No ja sobie uświadomiłem, że moje starsze córki jeszcze to przeżyły, natomiast ta najmłodsza nie miała takiej zimy w naszym regionie, która by była tak śnieżna, tak?
Musicie jeździć w góry.
No tak, no ale mówię o... Ja kopałem tunele w śniegu w dzieciństwie, no moje dzieci już nie kopały. Natomiast to pokazuje też, no każdy z nas widzi, jak to się zmienia. I tu polega problem, na tym polega problem, że my musimy przemodelować w ogóle chwytanie deszczu, tak? Bo musimy, te opady będą, ale pytanie jakie? I tego nikt nie wie. Ale wiemy też, że mogą być bardzo gwałtowne i z bardzo dużym opadem, bardzo krótko, stosunkowo krótkotrwałym, bo czy bardzo, to trudno powiedzieć, tak? Ale mogą być właśnie takie nawalne opady dość krótkotrwałe. Z dużą ilością wody spadającej z nieba, więc musimy je przechwycić. Nie?
O tym, jak przechwytywać deszcz, obiecuję, pogadamy w którymś z kolejnych odcinków. Ale skoro już zacząłeś o suszy, w tym roku pojawiło się coś, czego nie było. Możemy to uznać za burze piaskowe?
Ale to nie jest rzecz, której nie było. To znaczy, my mamy od połowy mniej więcej lat 80. mamy taką sytuację, że zwykle kwiecień jest takim szczególnym miesiącem, ponieważ kwiecień jest bardzo ciepły i bardzo często coraz cieplejszy, powiedziałbym, i bardzo często bez opadów. Tak, w ubiegłym roku mieliśmy bardzo niską ilość opadów w kwietniu.
Pamiętam 0,2 mm bodajże.
0,2 mm. Dzisiaj mieliśmy opad od prawie, oczywiście w różnych regionach północnej Wielkopolski, ale patrzę na nasz region, tak? Są miejsca w północnej Wielkopolsce, gdzie od 40 dni nie spadła kropla wody i nawet dzisiaj nie spadła, tak? Specjalnie. O 12 w Pile mieliśmy 0,3 mm opadu.
I to jest stan za cały kwiecień już? Ten dzisiejszy opad?
Tak, to jest no, mieliśmy na początku kwietnia w niektórych miejscach troszeczkę popadało, natomiast później już nie mieliśmy opadów, tak? Więc to jest taka sytuacja, na Złotowszczyźnie 40 dni nie padało dzisiaj. Wczoraj parę kropel i dzisiaj również parę kropel. Chodzieski też nie wygląda najlepiej powiat, tak? Tam, jeśli patrzymy na pierwsze 30 centymetrów gleby, to jest poniżej 30% wilgotności. To i nie ma rokowań, żeby no, w najbliższych dniach troszeczkę ma popadać. Troszeczkę, to znaczy z jednej strony się cieszymy, że nie pada ulewnie, tak? Bo przy tym wysuszonym gruncie, gdyby zaczęło ulewnie padać, to by wszystko spłynęło, a nie wchłonęło, bo tworzy się swoista poduszka powietrzna, która zapobiega temu, żeby ta woda wsiąkała. Ona szybko spływa, gdzie może. I dlatego ja się bardzo cieszyłem, jak dzisiaj rano zobaczyłem, że pada tak delikatnie. Mówię, to jest czas na to, żeby ta powierzchnia przygotowana została do większego opadu. Czy on będzie? No niestety wątpimy. Tak? Więc no, mamy sytuację, jaką mamy i niestety nie będzie ona lepsza.
A pamiętasz takie chmury pyłu, żeby one się pojawiały wcześniej?
No pamiętam takie chmury pyłu gdzieś jeszcze już z czasów liceum, tak? I właśnie pamiętam ją niestety z Doliny Noteci, tak? To znaczy zostawione pola po prostu ze zdjętą pokrywą w okresie wiosennym, gdzie ta powierzchniowa warstwa gleby szybko zostaje przesuszona przy braku opadów, tak? No to wiatr po prostu porywa, bo nie ma szaty roślinnej, nie ma pokrywy roślinnej, więc on podnosi takie burze pyłowe. Sam robiłem w tym okresie w okolicach Byszek takie zdjęcia właśnie burzy pyłowej. i na, pamiętam też długą w okolicach ujścia, ale z drugiej strony już na Wysoczyźnie, gdzie też ten wiatr szalał. Kiedyś musiałem się z kolei już będąc pracownikiem uniwersytetu, kiedyś za Rogoźnem Wielkopolskim musiałem się zatrzymać po prostu, bo straciłem z oczu drogę, którą jechałem. To są miejsca, gdzie w zimie, w dawnych czasach były ustawiane płotki przy drodze, tak? Bo w zimie właśnie na tych polach takich wystawionych na działalność wiatru po prostu wiatr zmiatał śnieg na drogę.
Teraz nie ma potrzeby.
Teraz już nie ma niestety potrzeby. Teraz musimy... Tutaj no to zaraz mi się przypomina generał Dezydery Chłopowski z Turwi, który wprowadzał pasy zadrzewień śródpolnych, tak, po 20, 30, 40-metrowe pasy, najlepiej o takiej luźnej aranżacji, które łapały wiatr, nie odbijały, że on się odbijał jak od ściany, tylko wyhamowały wiatr, tak, i wbrew pozorom, że zabierał ze swoich pól taką ilość areału na drzewostan, to plony miał wyższe, bo wilgotność wzrastała. Nie?
Podrążę jeszcze te burze pyłowe, że tak się wyrażę, bo przeczytałem gdzieś, że po raz pierwszy je widać na zdjęciach satelitarnych nad Polską.
Być może, no bo jeśli nie dotarłem do takich danych, tylko pozwolę sobie skomentować to, co powiedziałeś. Być może, że tak, ponieważ jak sobie popatrzymy o ilości doniesień chociażby prasowych kolegów z mojej branży na Facebooku rejestrujących, udostępniających zdjęcia z takich przypadków, no to z tej wiosny tych przypadków faktycznie było dużo. Częściej ktoś pokazywał to jako ciekawostkę w poprzednich latach, a zwłaszcza no, takie efekty typowo związane z, ja powiedziałbym, geomorfologią piasku, tak? To znaczy z układami charakterystycznymi dla wydm, czy chociażby ze zmarszczkami piaskowymi. Ładne zdjęcia ktoś udostępniał od czasu do czasu, a ten rok to było sporo filmików lub zdjęć po prostu z różnych regionów Polski.
Wracając jeszcze do Doliny Noteci i do Biebrzańskiego Parku Narodowego, powierzchnia tego pożaru, gdyby przyłożyć ją do Doliny Noteci, no to Dolina Noteci właściwie znika. No,
Dolina Noteci jest największym zwartym kompleksem torfowisk niskich w Polsce. Biebrzański Park Narodowy ma 3 zasadnicze baseny, natomiast tak, to nie mielibyśmy, zwłaszcza środkowej Noteci, nie mielibyśmy po prostu nic, czarna ziemia.
To na koniec jeszcze taka ciekawostka. Do tej pory pożar w Puszczy Noteckiej w 1992 roku był drugim pod względem powierzchni pożarem we współczesnej Polsce. Okazuje się, że jeżeli potwierdzą się szacunki na temat pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym, no to spadnie na 3. miejsce, bo tam jest wstępnie szacowane na 5300 hektarów.
W 5000, tak? Także tutaj myślę, że przebije Puszczę Notecką. No to był zupełnie inny pożar, tak? Ale jeden i drugi ma ważny wspólny mianownik, to jest człowiek. Tak? Tutaj od pociągu, ale w związku z tym, że człowiek wpływa na środowisko i podobnie tam, prawdopodobnie związane z podpaleniem, po prostu z wypaleniem jakiś nierozumny człowiek podpalił po prostu łąki i myślał, że może jeszcze pokutuje niestety to przekonanie, że to przyspiesza rozwój roślinności, oczyszcza, nie wiem, co ma oczyszczać, szczerze mówiąc, nawet mi trudno to uargumentować, ale tak niestety to pokutuje. No niczego to nie przyspiesza, tak? Przyspiesza tylko te niekorzystne mineralizacje, więc to tylko się obraca, no mineralizuje szybciej, więc tą materię, z której czerpie ta roślinność, to może na chwilę, ona jest łatwiej dostępna, ale za chwilę już jej nie ma po prostu, tak? Bo ona i zostanie pochłonięta i zostanie po prostu utleniona, tak jak mówiłem, nie tylko przez ogień faktyczny, ale też w takim utlenianiu bezpłomieniowym.
A widzisz jakąś zmianę w stosunku właśnie do tego procederu wypalania na przestrzeni lat?
No na pewno jest mniej niż za czasów mojej młodości. Za czasów mojej młodości, czyli gdzieś tam w latach 80. To było nagminne, wypalanie było nagminne. Paliły się wszystkie rowy prawie, które się mogły palić. No i to było, no coś jest fascynującego w ogniu. Człowieka zawsze fascynowało, więc no, młodzi ludzie...
Atawizm.
Tak, to jest jakiś taki atawizm ewolucyjny. że ogień nas fascynuje, no i jak się pali, to jest jakoś tak przyjemniej zawsze. Nie tylko, że grzeje, ale sama struktura ognia jest fascynująca. Więc nie tylko młodzi ludzie, którzy chcieli podpalić to i owo, ale i też starszych fascynowała niestety. Tak? Świadomość, nazwę tutaj ją ekologiczna, chociaż może nie do końca, ale świadomość, że jest to niekorzystne, no przebijała się i przebija się, ale ciągle niestety znajdzie się ktoś, kogo ogień bardziej pochłania.
I na tym czynniku ludzkim postawmy kropkę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia w kolejnym.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.